Ortodoksja.
Miło mi po raz kolejny spotkać się ze słuchaczami Radia Ortodoksja na antenie tego radia. Opowiadam zwykle o książkach, o różnej tematyce, poczynając od historii, kończąc na poezji. Przeważnie o takich mówię, ale oczywiście dużo o duchowej literaturze. Tym razem nietypowo, chociaż stosuję pewne wyłomy. Na przykład opowiadałam o poecie Janie Czykwinie, a tym razem opowiem o Krzysztofie Janie Turze. Wszyscy go znamy jako Krzysztof Tur. Nie był poetą, ale był w pełnym tego znaczenia słowa knieżnikiem. I to określenie najbardziej pasuje cerkiewno-słowiańskie. Język polski nie ma takiego pojęcia, nie wypracował. Mamy wydawca, grafik książkowy, ilustrator, korektor, adiustator, tłumacz, pisarz. A Krzysztof Tur był wszystkim naraz. I to w jakim wymiarze? Odszedł niedawno, pół roku temu, a urodził się 24 stycznia 1943 roku koło Zamościa. Skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki pod kierunkiem profesorów Jerzego Nowosielskiego i Witolda Chomicza, potem na Wydziale Litografii. Studia ukończył z bardzo dobrym wynikiem. Z żoną Wiktorią Tołoczko-Tur, artystką, malarką, akwarelistką i konserwatorką zabytków, zamieszkali w Białymstoku. Zaraz po przyjeździe powierzono artyście oprawę artystyczną dożynek centralnych, które miały miejsce w Białymstoku w 1973 roku. Potem sprawował różne funkcje, na przykład prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków w Białymstoku. Był kierownikiem artystycznym białostockiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej i w 1991 z grupą przyjaciół założył wydawnictwo Łuk. Kierował nim 10 lat. Wysoki poziom artystyczny i edytorski wydawanych książek sprawił, że niewielkie białostockie wydawnictwo stało się znaczące na polskim rynku wydawniczym. Za książki Łuku dawano liczne nagrody na targach krajowych i międzynarodowych, a książki stawały się bestsellerami. Krzysztofa Tura, podobnie jak Stanisława Wyspiańskiego, nazywano nieraz artystą książki. Jego opracowania graficzne stały się rozpoznawalne. Wieloletnia współpraca z Waldemarem Smaszczem, literatem i krytykiem literatury, przyniosła z kolei wydawniczą przyjaźń z księcem Janem Twardowskim i wydanie jego poezji. Ta dwójka też spowodowała, że wyszło dwutomowe dzieło, bardzo związane z Białymstokiem, Rzecz o Franciszku Karpińskim, obsypany twoimi, z dużej litery twoimi, dary. Oraz pieśni nabożne i patriotyczne, Sielanki Franciszka Karpińskiego. Potem jeszcze redagował Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego i Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. Współtworzył też z Anną Markiewicz studio wydawnicze Unikat, działające przez 7 lat do 2008 roku. I to jest wstęp jak gdyby do tego co chce powiedzieć słuchaczom Radia Ortodoksja. Tak ukształtowany i doświadczony artysta książki, kniżnik, przez przypadek, a Marek Jakimiuk twierdzi, że z promysłu Bożego, w ostatnich 20 dziesięcioleciach swojego życia związał się jak najściślej z wydawnictwem Hajnowski Bratczyk, proponującym, jak wiadomo, literaturę głównie duchową, adresowaną do prawosławnych w Polsce, ale i nie tylko, ponieważ krąg czytelników wśród odbiorców katolickich jest szeroki i coraz bardziej się poszerza. 20-letnia współpraca z Bratczykiem przyniosła liczne wydania dzieł ojców monastycyzmu, prawosławnej literatury duchowej. Tur jako autor tłumaczeń i opracowań graficznych wraz z Markiem Jakimiukiem, redaktorem naczelnym wydawnictwa, hieromnichem Gabrielem Hadziorytą i księdzem profesorem Henrykiem Paprockim przybliżyli polskojęzycznemu czytelnikowi duchowy świat prawosławia. Mistrzostwo opracowania graficznego, zwłaszcza wielotomowego synaksarionu, jest świadectwem wielkiego kunsztu artysty książki. I tak Sobór Biskupów dostrzegł pracę Krzysztofa Tura i nagrodził go orderem świętej równej apostołem Marii Magdaleny III stopnia, a w 2018 roku nasza Fundacja Księcia Ostrogskiego nagrodziła go swoją nagrodą imieniem księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Zacytuję słowa Waldemara Smaszcza. Powiedział: jestem przekonany, to były słowa wypowiedziane w czasie pogrzebu w małym kościółku białym przy białostockiej farze. I wtedy Waldemar Smaszcz powiedział: jestem przekonany, że pan Krzysztof Tur był artystą wielkiej miary. Pokazał wspólne dzieło z 2000 roku. Piękną, bibliofilską, dwutomową rzecz o Franciszku Karpińskim, obsypane twymi dary. Oraz pieśni nabożne i patriotyczne Sielanki Karpińskiego. Powiedział, że Krzysztof Tur był bardzo szanowany przez księdza poetę Jana Twardowskiego i do niego w przeddzień swojej śmierci poeta skierował słowa, a to było 17 stycznia 2006 roku, o mistrzowskich wydaniach Krzysztofa Tura. Miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z artystą. Było to w roku 2017. I wtedy powiedziałam, że pan pracuje jak mnich. Pana w ogóle nie widać nigdzie na żadnych spotkaniach, prezentacjach, wydarzeniach. A on powiedział: pracuje jak wół. Teraz już nie daje rady siedzieć nad tekstami jak kiedyś od 5 do 5 nad ranem. O 3 jestem zbyt zmęczony. Nawet moja papuga dostosowała się do mego rytmu i idzie spać głęboko po północy. Zapytałam go też o Nowosielskiego jako ucznia. Jakie zostawił na nim piętno, na jego życiorysie. Odpowiedział: nawet dobrze go poznałem. Wyrastałem pod jego okiem, w jego pracowni malarstwa. Potem przeniosłem się na grafikę, studiując głównie grafikę książkową. Nowosielski to wspaniały malarz, jeden z najwybitniejszych XX wieku. Odwiedziłem go parę lat przed śmiercią. W tej rozmowie Krzysztof Tur opowiada o tym, że zaraz po studiach robił ilustracje do wydawnictwa Nasza Księgarnia, to przecież poważne, bardzo ogólnokrajowe wydawnictwo. Potem pracował w Krajowej Agencji Wydawniczej, też ogólnopolskie, duże wydawnictwo. Ale co jest bardzo nietypowe dla dzisiejszych polskich intelektualistów? Otóż Krzysztof Tur interesował się ambitną literaturą rosyjską i wiele z niej przełożył na polski. Zapytałam w tym wywiadzie, czy to był przypadek, czy dojrzały wybór. Odpowiedział mi, że tą literaturą zainteresował się już w czasach studenckich. Wtedy czytał w oryginale Tołstoja, Gogola, Dostojewskiego, a niespełna 30 lat przed swoim odejściem zajął się tłumaczeniem literatury rosyjskiej. Trochę ze zdumieniem powiedziałam, że trudno po przemianach ustrojowych 1989 roku znaleźć szerokie grono czytelników literatury angielskiej, ponieważ całe zainteresowanie przeniosło się na zachód, również i na zachodnią literaturę. Miał świadomość, że chłonność wobec tej literatury jest niewielka i dodał, że niestety przeciętny Polak interesuje się tylko tym, co narzuca mu telewizja czy media głównego nurtu w ogóle. Po drugie, żalił się, że w Polsce nie ma i nigdy nie było krytyki przekładu. Czyli jeżeli on przekładał tą literaturę, to nie mógł liczyć na fachowe słowo krytyka od przekładu. I dodał, że wiadomo, że jest to trudna dziedzina, bo jeżeli ktoś chce przekład zrecenzować, trzeba znać świetnie język oryginału i mieć wiedzę o pisarzu, książce i epoce. A u nas nawet tłumacze zwykle takiej wiedzy nie posiadają. Wiem, że pan Tur przetłumaczył Martwe dusze Gogola. Więc zapytałam o ten przekład. Przecież istniał przekład przed nim poety Władysława Broniewskiego. Odpowiedział mi, ale to był przekład bardzo niechlujny. I dobrze, że chociaż Broniewski był człowiekiem utalentowanym literacko i to widać w przekładzie. Najbardziej są jednak znane przekłady Tura Michaiła Bułhakowa. I proszę zauważyć, kiedy powiedziałam Bułhakowa, bo tak w Polsce powszechnie się mówi, od razu pan Tur powiedział Bułgakowa. Bo Bułgakow urodził się w Kijowie i wymyślono, że jest to pisarz ukraiński, Ukrainiec. A ponieważ Ukraińcy i Białorusini nie mówią dźwięcznego G, tylko H, zaczęto go nazywać Bułhakowem. A on, cytuję z rozmowy, jest przecież typowym Wielkorusem, czyli Rosjaninem inaczej. Przekład Mistrza i Małgorzaty Bułgakowa to praca imponująca. W dodatku uzupełniona przez pana Krzysztofa licznymi przypisami i wyjaśnieniami. Uważałam, że można nazwać pana Krzysztofa Bułgakologiem. I chyba słusznie uważam, bo W wydawnictwie Sąsiedzi wyszła książka Kronika życia Michała Bułgakowa. A ta kronika to jest owoc kilkudziesięciu lat poszukiwań, śledzenia wszystkiego, co wiąże się z tą wybitną postacią. Mieszkając w Polsce, w Białymstoku, jak można było zgromadzić taką wiedzę, by napisać kronikę życia Bułgakowa? Przecież to najlepiej siedzieć w Moskwie i to przez kilka lat, zauważyłam podczas wywiadu. Pan Krzysztof powiedział, że wiele korzystał z internetu. Ja się żachnęłam, znając zasoby internetu, gdzie jest mnóstwo śmieci, ale nie bardzo można znaleźć tam teksty, które, że tak powiem, są poważne. Takich tekstów szuka się u nas głównie w książce. Na to pan Tur zaopanował, ale rosyjski internet zamieszcza całą klasykę literacką, naukowe opracowania. Teraz publikuje się na przykład w internecie 90-tomowe wydanie Lwa Tołstoja i w internecie rosyjskim, jak powiedział, można znaleźć wszystko. Oczywiście internet czy książka wymaga studiów i wymaga ogromnej ilości czasu, żeby to wszystko przestudiować. Pytałam w tym też wywiadzie o mistrza i Małgorzatę, którą przecież przełożył, i o sugestie niektórych, chociażby diakona Kurajewa, że jest to powieść satanistyczna. I oto uzyskałam bardzo ciekawą odpowiedź. Nie wiem, skąd to się bierze. Książka Miszy Małgorzata miała na Rosjan wpływ wręcz apostolski. Po raz pierwszy ktoś wreszcie powiedział w Związku Radzieckim o Chrystusie, tak publicznie, w literaturze, poza cerkwią. Bułgakow sięgał, korzystając z zupełnie innego punktu widzenia, do historii biblijnych. Są świadectwa, że wielu ludzi na skutek lektury tej powieści wróciło do wiary i cerkwi. Po lekturze szukali Biblii, znajdowali Biblię u baptystów, bo tylko tam była wtedy dostępna. Porównywali jej treść z tym, co przeczytali, i nie widzieli sprzeczności. Jeden z internautów na portalu Prawosławie.ru napisał: jak to się dzieje, że ta niby satanistyczna powieść prowadzi ludzi do wiary, a nie jeden świątobliwy duchowny od niej odpycha? Także taka jest jego opinia o tłumaczonej przez niego powieści Mistrz i Małgorzata. Wrócę jeszcze do Marka Jakimiuka, który twierdzi, że od momentu współpracy z panem Krzysztofem Turem bardzo podniósł się poziom wydawanych w tej oficynie książek. Czytelnicy chwalili staranność i adekwatność przekładu, ogólnie poziom wydawanej literatury, także graficzny. Z kolei, jaka jest opinia pana Tura o tym wydawnictwie? On powiedział, że to cud, że Braczyk w ogóle istnieje. Jego prowadzenie to wielki wysiłek. Całe wydawnictwo opiera się na jednej osobie, Marka Jakimiuka. Przecież na tej literaturze się nie zarabia. Chodzi tylko o to, by ją upowszechniać. A jeżeli chodzi o upowszechnianie, to wśród kilkunastu książek przetłumaczonych przez Tura z rosyjskiego na polski znalazła się i bestsellerowa książka Nie święci, święci, archimandryty Tichona Szewkunowa, obecnie biskupa. O niej Krzysztof Tur powiedział, że to świetna książka, napisana przez człowieka, który kroczył świecką drogą życia, ale w pewnym momencie pociągnął go bez reszty monastycyzm. I chcę powiedzieć o najważniejszym według mnie dziele dokonanym w ramach wydawnictwa Bratczyk przez pana Krzysztofa Tura, oczywiście w spółce z Markiem Jakimiutkiem, księcem Henrykiem Paprockim, hieromnichem Gabrielem ze Świętej Góry Athos, Synaksarionie, który został przełożony na język polski i wydany w 13 tomach. Na 13 pracę Krzysztof Tur zakończył i odszedł do Pana. Opowiadałam o Krzysztofie Turze, którego nazwałam z cyrkiewnosłowiańskiego kniżnikiem, który położył ogromne zasługi dla obu płuc chrześcijaństwa, bo i katolickiego, ale i prawosławia, z prawosławiem wiążąc się bardzo blisko w ostatnich 20 latach poprzez wydawnictwo Bratczyk. Odszedł w połowie 2023 roku i myślę, że pamięć wśród czytelników duchowej literatury prawosławnej powinna być o nim zachowana. To człowiek, który na tę pamięć zasługuje, a nawet na pomnik. Dziękuję bardzo za uwagę.
Radio Ortodoksja.